po modlitwie Ojcze Nasz i po modlitwie Rachunkiem Sumienia, dzisiaj chciałbym powiedzieć o modlitwie w ciszy. Generalnie można by to sprowadzić do adoracji Najświętszego Sakramentu, jako takiej modlitwie, najpełniejszej formie modlitwie w ciszy przed Najświętszym Sakramentem, ale to jest też taka modlitwa, że ona nie musi się odbyć przed Najświętszym Sakramentem. Generalnie będzie chodziło o taką modlitwę, do której potrzeba tylko człowieka, nic więcej. Ja muszę być. I jak jestem ja, to wystarczy. To jest taka modlitwa, o której Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że to jest z jednej strony najtrudniejsza modlitwa, a z drugiej strony najprostsza. Jest najprostsza, ponieważ można ją praktykować absolutnie wszędzie, w jakimkolwiek miejscu, w jakimkolwiek czasie, bo do niej nie potrzeba nic innego, jak tylko mieć siebie samego. A że zasadniczo trudno siebie zgubić, zazwyczaj się jest sobą samym, to też jest pod tym względem łatwe. Natomiast z drugiej strony jest to najtrudniejsza modlitwa. Mam tego pełną świadomość i mówię to otwarcie na samym początku. Dzisiaj wychodzimy na taki hardcore modlitwy, jeśli można tak młodzieżowo powiedzieć, to będzie trudne. To będzie trudne dlatego, że rzadko się o tym mówi. Niestety my, księża, rzadko o tym mówimy. To będzie trudne dlatego, że będzie wymagało przezwyciężenia pewnych koncepcji, pewnych schematów, które mamy, czasami może schematów z całego życia, a to jest zawsze bardzo trudne, żeby zburzyć coś, co budujemy całe życie, a dzisiaj trochę będę chciał poburzyć. I jest też bardzo trudne, bo to wymaga dużego zaangażowania i dużej pracy wewnętrznej, a my rzadko lubimy to robić, jak trzeba nad sobą pracować. Wolimy takie rzeczy, które są łatwe. Również w życiu duchowym. Również w modlitwie. Wolimy się modlić tym, co jest łatwe. A jak coś wymaga, no to szybko z tego rezygnujemy. Szybko odkładamy to na bok. A ta modlitwa wymaga. To jest jej trudność podstawowa. Natomiast też oczywiście wam opowiem, dlaczego warto. Bo to nie jest tak, że chcę wam tylko powiedzieć, że jest bardzo trudno i jest tak bardzo, bardzo, bardzo trudno. No i byłoby bez sensu w ogóle o tym mówić, gdyby tylko chodziło o to, że jest trudno. Oczywiście bardzo warto. Spróbuję też powiedzieć dlaczego. Pierwsza fundamentalna rzecz to to, że będę chciał o tej modlitwie wam opowiedzieć na podstawie mistyków, czyli osób, które przeszły tą drogę. Na podstawie przede wszystkim duchowości karmelitańskiej, czyli świętego Jana od Krzyża i świętej Teresy z Awila. To są osoby, które w swoich dziełach, które pozostawili, opisali, jak przejść taką drogę modlitwy, jak tę modlitwę praktykować. Dlatego nie będziemy mówili tylko o teorii, tylko będziemy mówić o czymś praktycznym, o czymś, co da się zrobić. To nie jest teoria, to jest życie. Da się w taki sposób modlić. I oni też powiedzą właśnie, dlaczego warto. Święta Teresa z Awila mówiła, że modlitwa to rozmowa z Bogiem, który jest moim przyjacielem. I ona bardzo mocno podkreśla ten drugi człon. Bo my prawie zawsze zatrzymujemy się na tej pierwszej części. Jeżeli bym tak spontanicznie zapytał, co to jest modlitwa, to prawie wszyscy odpowiadają, rozmowa z Bogiem. I to oczywiście jest poprawna odpowiedź. Ale Teresa mówi, ale to nie tylko rozmowa z Bogiem. Niesamowicie ważny jest ten drugi człon. Rozmowa z Bogiem, który jest moim przyjacielem. Jest osobą, która mnie kocha. Bo ja otwieram moje serce tylko przed kimś, komu ufam, dla kogo jestem ważny. Nie otwiera się serca przed drugim człowiekiem na pierwszej randce. Potrzeba czasu. Jak zaczyna się kleić w tej relacji, jak jesteście coraz bliżej siebie, no to przychodzi taki moment, kiedy zaczyna się wpuszczać tę osobę do tajemnic swojego serca. Bo zaczynam tej osobie ufać. Dlatego jeżeli Bóg nie jest moim przyjacielem, jeżeli nie przeżywam relacji z Bogiem na zasadzie przyjaźni, miłości, no to też nie będę wpuszczać Pana Boga do mojego serca, nie będę wobec Niego szczery, nie będę Mu ufał na modlitwie. Więc nie będzie się to kleiło. Musi On być dla mnie przyjacielem. A że udowodnił, że jest najlepszym w świecie przyjacielem, to będziemy przeżywać ten dzień, szczególnie Wielki Piątek. Jak mówi Ewangelia, nie ma większej miłości, jak ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. On za mnie życie oddał, pokazując, że mogę mu zaufać bezgranicznie. Więc mogę przed nim otworzyć swoje serce. I zazwyczaj nasza modlitwa właśnie na tym polega. Taka modlitwa myślna, taka, w której sami mówimy do Pana Boga. Nie chodzi mi o modlitwę, w której czytamy jakieś rozważania, czy w której odmawiamy różaniec albo koronkę do Miłosierdzia Bożego. Tylko kiedy modlimy się własnymi słowami na tej modlitwie, to bardzo często ona polega na tym, że ja otwieram serce przed Bogiem. Opowiadam Mu o tym, co się dzieje w moim życiu. Mówię Mu o różnych sprawach, o różnych problemach. Bardzo często Go o coś proszę. To jest taka część modlitwy, o której możemy usłyszeć w Piśmie Świętym, kiedy Pan Jezus wysyła uczniów z misją. I kiedy ich wysłał z tą misją, to potem oni wracają i Pan Jezus ich pyta: panowie, jak było na tej misji? No więc oni zaczynają Mu opowiadać o wszystkim, co robili, o wszystkich cudach, które zdziałali. Dzielą się swoim sercem przed Jezusem. A potem Pan Jezus mówi im tak: a teraz idźcie osobno, sami, w miejsce pustynne i tam odpocznijcie. I dzisiaj chciałbym właśnie zaprosić Was na taką modlitwę, która jest tą drugą częścią. Idźcie sami na miejsce osobne, na pustynię i odpocznijcie nieco. Będzie chodziło właśnie o taką modlitwę, która się dokonuje sam na sam z Bogiem, na miejscu osobnym, gdzie będzie ważny tylko On, gdzie to nie ja będę mówił, tylko Bóg będzie mówił. Idę tam po to, żeby On mówił do mojego serca. Idę tam tylko dla Niego, po to, żeby być dla Niego. Nie we własnym interesie, nie we własnych sprawach, nie po to, żeby Pana Boga zagadać. Jestem tam dla Niego. To jest super trudne, dlatego że nasza modlitwa prawie zawsze polega na tym, że to my gadamy. Bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo. Tak z ręką na sercu. Ile dajecie czasu Panu Bogu na mówienie, na modlitwie? Często sobie proksiędy, ja się godzinę modlę. No i super w ogóle, bardzo się cieszę, że ta godzina. No to jak ta modlitwa wygląda? Odmawiam różaniec, potem odmawiam koronkę, potem odmawiam dwie litanie, potem czytam nowennę, potem czytam rozmyślanie i medytację. No i godzina minęła, nawet godzina 15. A kiedy Bóg mówił? Kiedy On miał możliwość coś do Ciebie powiedzieć? Na razie to tylko Ty mówiłeś. A przed chwilą definiowaliśmy modlitwę, że to jest rozmowa z Bogiem. Nie monolog z Bogiem, tylko rozmowa, dialog. Dwie strony mają coś do powiedzenia. To kiedy Bóg może do nas coś powiedzieć? Kiedy dajemy Mu na to szansę? Bo potem też bardzo często słyszę w rozmowach: proszę księdza, ja nie wiem, co to znaczy, że Bóg mówi. Co to znaczy, że Bóg mówi? Nie mam takiego doświadczenia. Macie doświadczenie, że Bóg do mnie mówi? Tak z ręką na sercu. Spotyka was ktoś na ulicy i pyta: rozmawiasz z Bogiem? On cię zapyta: a co to znaczy, że rozmawiasz z Bogiem? Co to znaczy, że Bóg do ciebie mówi? To co mu odpowiesz? Bo bardzo rzadko Bogu pozwalamy mówić. I drodzy, oczywiście ja bym bardzo nie chciał, żebyście zrozumieli te słowa, że ja próbuję jakoś zdeprecjonować wartość różańca, koronki, nowenny czy litanii. To są cudowne modlitwy, bardzo głęboko wpisane w naszą tradycję modlitwy i trzeba się nimi modlić. I one mają olbrzymią wartość i olbrzymie piękno. Natomiast tak jak mówiłem, chciałbym Was dzisiaj zaprosić krok dalej. To jest jakaś forma zaawansowania. Może się okazać, że jeszcze Ci nie stać dzisiaj na zrobienie tego kroku dalej, bo na razie jest problem z tym, żeby odmówić Ojcze Nasz. Może tak być. Ale równocześnie chciałbym Wam pokazać tę dalszą perspektywę, że ona istnieje. I ona nie jest tylko dla mistyków. Ona jest dla każdego z nas. Bo Pan Bóg każdego z nas zaprasza na taką drogę. Oczywiście podstawowa zasada jest taka: módl się tak, jak umiesz, a nie tak, jak nie umiesz. Czy bez sensu się jest modlić tak, jak nie umiesz, i frustrować ciągle, że ja się nie umiem modlić. Lepiej się pomodlić tak, jak umiesz na ten moment, na dzisiaj. Jak dzisiaj ci wychodzi różaniec i nic innego, to się módl różańcem i Panu Bogu to wystarczy. Ale może za pół roku, za 3 miesiące już będziesz gotowy do tego, żeby wziąć Pismo Święte do ręki i pomedytować nad nim. A może potem właśnie będzie krok do tego, żeby zacząć modlić się w ciszy przed Panem Bogiem. Trudność polega również na tym właśnie, że no my już nie umiemy dzisiaj trwać w ciszy. Bardzo trudno nam wytrzymać w ciszy, bo jej nie mamy na co dzień. Cisza jest taka, nie wiem jak to powiedzieć, denerwuje nas. Jesteśmy w ciszy tacy zagubieni. Nie wiemy jak się zachować. Są takie momenty, nie, kiedy siedzimy przy stole, tak się rozmowa nie klei, robi się cisza i wszyscy są tacy zagubieni. Ktoś musi coś powiedzieć, nawet coś głupiego, ale żeby przerwać tę ciszę, żeby coś się wydarzyło. Bo zobaczcie, że jedziemy do pracy, włączamy radio w samochodzie. W pracy też gdzieś tam z tyłu głowy to radio gdzieś tam chodzi w tle. Idziemy do lekarza, w kolejce też jest poczekalni, radio włączone. Idziemy do sklepu, to reklamy hipermarketu ciągle nad naszymi głowami. Dzisiaj w promocji szyneczka tylko ileś tam. I ciągle jakiś hałas, ciągle jakaś informacja. Wracamy do domu, włączamy telewizor. Nikt go nie ogląda, ale on tak chodzi w tle. Jest jakiś szum, jakieś złamanie tego powietrza, bo cisza jest taka trudna. Stąd, kiedy Pan Bóg nas zaprasza na miejsce ciszy, na modlitwę w ciszy, to mamy z tym problem. Zobaczcie, że już nawet w kościele nie mamy ciszy. Bardzo rzadko. Bo od razu organy wchodzą, musimy zaśpiewać. Bo jak jest adoracja Najświętszego Sakramentu, to musimy czytankę przeczytać. Opowiedzmy Panu Jezusowi Ewangelię, bo może jej nie zrozumiał. Niech przeczytamy mu czytankę. Bo jest bo ta cisza jakoś nas tak paraliżuje, że już nawet Kościół nie jest w tym ciszy. Dlatego ta modlitwa jest taka trudna dla nas dzisiaj. Ale równocześnie taka piękna, jak się na to zdecyduje. Święta Teresa z Awila mówi, że właśnie rzecz polega na tym, żeby wytrzymać pierwszy moment. Że jak wytrzymasz pierwszy trudny moment tej modlitwy, to potem już pójdzie. To potem pójdzie jak z górki. Ale żeby wytrzymać to napięcie, wytrwać na początku, kiedy jest tak bardzo trudno, kiedy ta modlitwa jest taka sucha, kiedy wydaje ci się, że ona nie przynosi żadnego efektu, kiedy ci się wydaje, że to twoja modlitwa to same rozproszenia, kiedy wydaje ci się, że ona nic nie daje. Ona jest wtedy bardzo trudna. I Teresa z Awila używa takiego pięknego obrazu i mówi, że modlitwa jest podobna trochę do podlewania ogródka. I ona oczywiście, żyjąc w tamtych czasach, kiedy żyła, parę wieków temu, to używa realiów, obrazów na realia tamtych czasów. I ona mówi, że początek modlitwy wygląda jak podlewanie ogródka konewką. Musisz iść do studni, naczerpać wody. W tej konewce zmieści się 1-2 litry wody. Podlejesz jedną grządkę, czas powrotem do studni. Znów naczerpać wodę, znów tą konewkę zanieść, podlać drugą grządkę. I cały dzień ci schodzi, żeby podlać ten ogródek. Na koniec dnia jesteś wykończony. Ale kiedy już jesteś trochę bardziej zaawansowany w tej modlitwie, to wtedy wpadasz na taki pomysł, że przecież do tej studni można zamontować taki rurociąg, takie kanaliki. Wystarczy tylko napompować wodę w studni i woda sama tymi kanalikami rozejdzie się po całym ogródku. I kosztuje ci już to tylko pompowanie wody w studni. A jak już jesteś tak bardzo zaawansowany i jesteś na szczycie tej modlitwy, to Teresa z Awila mówi, wystarczy usiąść sobie w fotelu, poprosić, Panie Boże, proszę deszcz, zaczyna padać deszcz, ogródek podlany, nic ci nie kosztowało. Sama frajda, sam odpoczynek. Tylko żeby dojść do etapu podlewania ogródka przez Pana Boga przez deszcz, trzeba najpierw przejść przez to żmudne konewkowanie. I trzeba tę konewkę za konewką przenieść na nasz ogródek modlitwy. I żeby już więcej powiedzieć o tym, na czym to polega konkretnie, bo na razie to było wszystko taka otoczka i tło. A teraz już wchodzimy w szczegóły. Święty Jan od Krzyża napisał takie dzieło Wejście na górę Karmel. Wejście na górę Karmel. To jest książka o modlitwie. On opowiada drogę człowieka, drogę życia duchowego, drogę modlitwy. gdzie szczytem jest właśnie wejście na górę Karmel, czyli moment zjednoczenia z Bogiem. Ta książka jest bardzo trudna do czytania. Bardzo ciężko się ją czyta. Chociażby z powodu jego języka poetyckiego. On pisze prawie cały czas poezję. Jest to trudne do czytania. Ale na samym początku, na pierwszej stronie jest rysunek. Więc ja się ograniczę do samego rysunku i opowiem wam ten rysunek. To wystarczy. Rysunek przedstawia właśnie tę górę Karmel. Więc sobie wyobraźcie, na środku tego rysunku jest wielka góra. I chodzi o to, że chcemy wyjść na sam jej szczyt, bo na szczycie jest napisane chwała Boga, obecność Boga. Czyli chcemy dojść do takiego momentu, w którym wchodzimy w przestrzeń obecności Pana Boga, zjednoczenie z Nim. Jan od Krzyża tam mówi, że na górze, na samym szczycie jest nieustająca uczta, czyli takie miejsce, w którym jesteś zjednoczony z Bogiem. Smakujesz Boga, czujesz, jaki On jest dobry, doświadczasz Jego miłości, dobroci, bo jesteś z Nim zjednoczony. Ale na tę drogę, na ten szczyt prowadzą trzy różne drogi. Jedna idzie przez sam środek, a dwie idą bokami. Ta po prawej stronie jest bardzo szeroka, wygodna, bardzo łagodna, idzie takimi zawiasami, więc idzie się lekko. Tylko problem polega na tym, że ta droga nie prowadzi do samego szczytu. Ona tam w połowie góry się urywa. Jan od Krzyża podpisał tę drogę, że to jest droga modlitwy w poszukiwaniu dóbr ziemskich. Czyli chodzi na tej modlitwie o to, że ty się modlisz, tylko że ciągle na tej modlitwie wszystko się koncentruje na tobie, na twoich sprawach. Często bardzo ważne, ale cały czas przychodzisz do Pana Boga tylko dlatego, że masz w tym jakiś interes. Przychodzisz do Niego prosić o zdrowie, o pieniądze, o dobrą pracę, o dobrego zięcia, o grzeczne dzieci. Miliony różnych spraw. Przeróżne rzeczy Ci są potrzebne. I na tej modlitwie tak naprawdę nie Bóg jest ważny. Nie On Cię interesuje. Bóg Ci jest potrzebny o tyle, żeby spełnić te wszystkie Twoje sprawy. I święty Jan od Krzyża mówi, to jest modlitwa. Idziesz w kierunku szczytu. Pokonujesz tę drogę. Ale nie dojdziesz nią do szczytu. Ona nie prowadzi na szczyt. Ona prowadzi tylko do połowy drogi. Może na tym etapie życia to jest dla Ciebie wystarczające. Ale Pan Bóg Cię zaprasza jeszcze dalej. Pan Bóg Cię zaprasza aż do szczytu, aż do zjednoczenia. Tą drogą nie da się dojść. Ona jest za krótka. Bo tam ciągle nie chodzi o Pana Boga. Ciągle chodzi o Ciebie. To są właśnie te wszystkie nasze modlitwy, w których szukamy rozmaitego rodzaju podpórek. Właśnie lektur, medytacji, czytanek. Ciągle czymś się musimy zająć na tej modlitwie. Zająć jakoś czas, wypełnić go. Po drugiej stronie jest druga droga. Ona również jest dość wygodna, dość dobrze się nią idzie, ale ta druga droga po lewej stronie również nie prowadzi do szczytu. I święty Jan od Krzyża podpisuje ją, że to jest droga modlitwy w poszukiwaniu dóbr niebiańskich. Co on ma na myśli? Chodzi o to, że to już jest trochę lepszy, jeszcze wyższy, bardziej zaawansowany stopień. Bo już nie chodzi mi tylko o sprawy ziemskie, nie chodzi mi tu tylko o moje życie tu i teraz, w tym momencie. Chodzi mi już o takie dobra wznioślejsze. Ale ciągle chodzi o jakieś dobra dla mnie. Ciągle rzecz się rozwija o mnie. Ja jestem na modlitwie ważny. Ciągle ja siebie szukam na tej modlitwie. Bo na przykład szukam doświadczeń Pana Boga. I chcę Go doświadczyć, chcę Go czuć. Często ludzie mówią, proszę księdza, na mojej modlitwie ja nie czuję Pana Boga. Nie mam takiego doświadczenia. Ta modlitwa nie sprawia mi przyjemności. A gdzie jest napisane, że modlitwa ma sprawiać przyjemność? To nie kremówka, żeby było miło po jej zjedzeniu. Nigdzie nie jest powiedziane, że modlitwa będzie przyjemna. Nigdzie nie jest powiedziane, że ja muszę czuć Pana Boga. Ja mam się modlić. Ja mam być wierny modlitwie. Ale kiedy ja ciągle szukam jakichś doświadczeń, jakichś radości, uniesień, zlotów, emocji, dzisiaj szczególnie to jest jakoś takie tak bardzo rozbuchane. Rozwija się wokół nas niesamowicie dużo różnych ruchów charyzmatycznych, które oczywiście są piękne i wiele cudownych rzeczy się tam dzieje. Ale bardzo często grozi takie ryzyko, że to wszystko się kręci wokół emocji, takim olbrzymim rozbuchaniu emocjonalnym. Poczujesz ciepło w sercu. Jak Pan cię dotknie, to ci będzie tak pięknie, dobrze, radośnie. A święta Teresa Zawina mówi, jeżeli za długo trwa takie doświadczenie radości na modlitwie, takie doświadczenie ciepła sercu, to znaczy, że już się nie spotykasz z Panem Bogiem na modlitwie, tylko spotykasz się z własnymi emocjami, które rozbuchałeś do takiego stopnia. To nie jest Pan Bóg. To jesteś Ty sam. Dlatego Jan od Krzyża mówi, ta droga też mnie prowadzi do szczytu. Tu też ona jest ważna, ona jest piękna. Na niej się dzieje bardzo, bardzo, bardzo dużo dobra. Ale jak chcesz dojść do szczytu, to nie tą drogą. Do szczytu prowadzi droga środkowa, wąziutka i bardzo skromna. Z prostego powodu, bo jak mówi Ewangelia Mateusza, ciasna jest brama i wąska jest droga, która prowadzi do życia. Ta droga jest trudna. Jan od Krzyża napisał na środku tej drogi, na środku tej ścieżki do samego szczytu 5 hiszpańskich słów. Nada, 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 nada i el monte nada. Nada to znaczy po hiszpańsku nic. Nic, nic, nic i na szczycie nic. Dlatego na tych karteczkach napisałem Wam modlitwa 5 razy nic. To znaczy Jan od Krzyża mówi, idziesz na tą modlitwę, niczego nie oczekuj, o nic nie proś, niczego nie szukaj, nie chciej nic od Pana Boga, nic. Idziesz tam dla Niego. Idziesz tam dla Niego. Możesz nic z tego nie mieć. Może Ci się wydawać, że to jest strasznie trudne, że się tylko tam umęczyłeś, że zmarnowałeś pół godziny czasu. Żadnego wewnętrznego ciepła, żadnego pokoju serca. Nic. Jan od Krzyża dodaje tam, zaraz obok pisze, chwała? Nie. Bezpieczeństwo? Nie. Radość? Nie. Pocieszenie? Nie. Poznanie? Nie. Zadowolenie? Nie. Wolność? Nie. Cześć? Nie. Wiedza? Nie. Odpoczynek? Nie. Nada? Nic. I tam jest Bóg. I tam jest Bóg. Bo Bóg nie chce ci dać nic innego, jak to, co ma najpiękniejsze. Czyli siebie samego. Bo jeżeli będziesz szedł na modlitwę szukać pocieszenia, to nie będziesz szukał Boga, szukasz pocieszenia. Jeżeli pójdziesz na modlitwę po uzdrowieniu, to nie szukasz Boga, szukasz uzdrowienia. Jeżeli pójdziesz na modlitwę po wewnętrzny pokój, dostaniesz wewnętrzny pokój, to już nie zapytasz o Boga, już ci to wystarczy. Bóg ci chce dać coś znacznie więcej. To tak jak człowiek głodny przyjdzie i poprosi, da ci mi coś do jedzenia. Jak mu dasz kawałek chleba, to on weźmie ten kawałek chleba i pójdzie. A ty masz dla niego przygotowanego schabowego z kapustką i ziemniakami. Tylko, że on już na to nie poczeka. Bo jak dostanie kawałek chleba, już nie poczeka na to więcej. Jeżeli idziesz na modlitwę i ciągle czegoś oczekujesz, to już nie poczekasz i ma największy dar, jakim jest Bóg. Dlatego Pan Jezus nas zaprasza na drogę 5 razy nic. Niczego się nie spodziewać, niczego nie oczekiwać. Ważny jest tylko Bóg. I taka modlitwa nas przemienia. Taka modlitwa kończy się tym, że Twoja twarz promienieje. Tak Biblia opisuje człowieka modlitwy, że jego twarz promieniuje światłem. Jego twarz. A dlaczego twarz? Dlatego, że ja mojej twarzy nie mogę zobaczyć. Mi się może wydawać ciągle, że w moim życiu jest ciemność, pustka, noc. Oni mówili o nocy ciemnej. Może mi się wydawać, że ja nic na tej modlitwie nie dostaję. Że ta modlitwa jest udręką, cierpieniem, trudem. Ale inni zobaczą moją twarz promieniującą. Inni zobaczą, jak ja bardzo się zmieniłem. Będą inni pytać, skąd to masz? Skąd taka radość? Skąd taki pokój serca? Jesteś jakiś inny. Co się stało? Nic innego, jak tylko jedno. Bóg mieszka we mnie. Tyle. Matka Teresa z Kalkuty w swoim dzienniku duchowym pisała, że całe jej życie modlitwy to jest ciemność. Ona mówiła takie słowa: w moim życiu nie ma Boga. Bóg o mnie zapomniał. Bóg mnie nienawidzi. Ona miała takie doświadczenie wewnętrzne. Jedna wielka ciemność. Całe życie. A my patrzyliśmy na nią i mówiliśmy, że jest światłością. Bo ona żyła jak Jezus. Ona promieniowała Jezusa. Ale ona tego nie czuła. Ona była wierna modlitwie. Ona ciągle mówiła: jedyną receptą mojego życia jest modlitwa, modlitwa i jeszcze raz modlitwa. Wierność tej modlitwie. Nawet jak nic nie widzę, żeby ona mi dawała. I praktyka. 5 krótkich punktów. Pierwsze miejsce to jest stanąć w obecności Boga. Czyli uświadomić sobie na samym początku tej modlitwy: jestem tu dla Ciebie. Chcę spędzić ten czas z Tobą. Na nic nie czekam, niczego nie oczekuję. Wierzę w to, że tu jesteś. I uświadom sobie, gdzie jest Bóg. On nie jest gdzieś nad Tobą, w niebie. On nie jest w tabernakulum. On jest w Tobie. Ty jesteś świątynią Boga. Bóg mieszka w Tobie. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi: ilekroć wypowiadasz słowo Jezus, tyle razy modlisz się do Boga, który mieszka w Tobie. Ty jesteś świątynią Boga. Tu się spotykasz z Nim. Dlatego nie trzeba nic innego. Wystarczy mieć siebie samego, bo tu się z Bogiem spotkamy. Znajdź sobie miejsce wyciszone, bez komórki, bez telewizora, bez radia. Żeby Cię to nie rozpraszało, żebyś nie miał zewnętrznych bodźców, które w Ciebie uderzają. I punkt drugi. Czytanie duchowe. Polega to na tym, żeby wziąć fragment Pisma Świętego, Ewangelii dokładnie. I czytać ten fragment. Nic innego z nim nie robić, tylko czytać. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty raz. Bo my od razu mamy taką tendencję, że czytamy fragment i zastanawiamy się: a co mi Bóg powiedział? Czego się mogę nauczyć? Jak mogę zmienić swoje życie? Już od razu próbujemy z tego wyciągnąć jakieś wnioski. A tu nie chodzi o to, żeby wyciągać wnioski. Nie chodzi o to, żeby interpretować ten fragment. Chodzi o to, żeby być ze Słowem Boga. Żeby słuchać Boga. Żeby mieć Jego Słowo na ustach. Tylko czytać. Wolno, spokojnie, medytacyjnie, bez pośpiechu. I ojcowie pustyni mówią, że trzeba czytać Pismo Święte cicho i głośno zarazem. Na czym to polega? Cicho to znaczy szeptem. Bo jak mówisz o czymś intymnym, jak mówisz o miłości, to automatycznie mówimy szeptem. Nikt nie wyznaje miłości krzycząc na całe gardło. Jak komuś chcę powiedzieć komplement, jak komuś chcę powiedzieć, że go kocham, to podchodzę do niego i na ucho mu szeptam delikatnie: kocham Cię, słoneczko. Nie wykrzykuję tego. Więc jak z Panem mówię, rozmawiamy o miłości, to trzeba z nim rozmawiać szeptem. Ale równocześnie oni mówią, żeby nie czytać samym wzrokiem. Bo doskonale wiecie, że jak czytamy samym wzrokiem, to bardzo często nam się myśli wyłączają, przeskakuje nam od razu nasze myśli na inny temat. Przeczytałeś pół strony tekstu i nagle mówisz: o kurczę, nie wiem, o czym czytałem. Muszę jeszcze raz. Bo nam od razu gdzieś ten wzrok ucieka i myśli. A jak czytamy, wypowiadając słowa, szeptem, cichutko, ale wypowiadamy je, przynajmniej robimy ten ruch wargami, to wtedy czytamy dużo uważniej, z dużo większą koncentracją. To jest punkt drugi. To też jest nic, dlatego że nie masz wyciągać żadnych wniosków, żadnej interpretacji. Tylko czytać. Tylko czytać. Być z Panem Bogiem. Punkt trzeci jest super prosty. Święta Teresa z Awila mówi: zamknij oczy. Już nie musisz nic więcej czytać. Zamknij oczy. Bo jak zamkniesz oczy, to wtedy też odetniesz się od tych bodźców zewnętrznych, które cię będą rozpraszać. Zajmiesz się tylko Panem Bogiem. To bardzo pomaga w skupieniu na modlitwie. Mnisi najczęściej mają kaptury. Zakładają kaptury, trochę jak konie. Jak mają te klapki na oczach, żeby nic ich nie rozpraszało. Można założyć kaptur, żeby nie mieć zewnętrznych bodźców, na które reagujemy. Punkt czwarty to patrzenie na Jezusa. Teraz patrz na Jezusa w tym fragmencie, który przeczytałeś. Nie tyle rób znów interpretację, pytając, czego ja się mogę nauczyć. Tylko pytaj, jaki jest Jezus? Co On zrobił w tej Ewangelii? Jak On zareagował? Jakie słowa powiedział? Jak się poruszał? Spróbuj Go sobie wyobrazić. Spróbuj sobie tę scenę wyobrazić. Pana Jezusa, który przychodzi koło Jeziora Galilejskiego. Pana Jezusa, który powołuje uczniów. Jak On to robił? Spróbuj wejść w tę scenę, przeżyć ją. Tak jakby był uczestnikiem tych wydarzeń. Patrz na Jezusa. Teresa Zawila znów mówi, modlitwa nie jest niczym innym, jak patrzeniem na tego, który na mnie patrzy. On zawsze jest obecny, zawsze na mnie patrzy. A teraz ja uczę się tego Jego spojrzenia. Patrzę na Niego. I jak już popatrzę na Jezusa, to jest ostatni punkt, piąty. Piąte nic. To jest akt wiary. Klucz tej modlitwy. Ja wierzę, że Ty tu jesteś. Wierzę, że jestem z Tobą. Jestem dla Ciebie. Cały Twój. Cały Twój. I nic więcej. Żadnych słów, żadnych modlitw, żadnych koronek, żadnych różańców, żadnego rozmyślania. Jestem dla Ciebie. Jestem z Tobą. Ojcowie pustyni mówili o tym, że to jest modlitwa monologiczna. Monologos, to znaczy jedno słowo, jedno zdanie. Pan Jezus w Ogrodzie Oliwnym modlił się jednym słowem. Abba, tatusiu. Godzinę. Abba, 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 tato. Nic więcej. Ojcowie pustyni wypracowali metodę, którą nazywamy modlitwą Jezusową, modlitwą serca. Kiedy robisz wdech, to mówisz Jezu Chryste. Kiedy wydychasz powietrze, mówisz zmiłuj się nade mną. I tak 15 minut, 20, pół godziny. Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Nic więcej. Nic więcej nie potrzeba. On wie, czego potrzebujesz. On Cię kocha najbardziej w świecie. On zna Twoje wszystkie marzenia, pragnienia, potrzeby. On Cię zna milion razy lepiej niż Ty znasz siebie samego. Da Ci wszystko, czego potrzebujesz. Tylko Mu zaufaj. Bądź z Nim dla Niego. Taka modlitwa przemienia. Taka modlitwa daje odpoczynek. Taka modlitwa sprawia, że promieniujesz Bogiem. Taka modlitwa rodzi w Tobie pokój, wytrwałość, cierpliwość, miłosierdzie, przebaczenie, dobroć. Wszystkie dary Ducha Świętego, wszystkie owoce Jego działania w Tobie. Bóg w Tobie mieszka. Nie musisz się o nic więcej martwić. Bóg o wszystko się zatroszczy. Ty tylko bądź przed Nim i wyznaj wiarę. Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Jestem Twój, cały. Zbaw mnie. Zrób co chcesz. Jak tylko chcesz. Ta modlitwa to jest 15, 20, potem 30 minut bycia w całkowitej ciszy i tylko wewnętrzny głos Twojego serca. Wdech i wydech, wdech i wydech. W rytm bicia serca. Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Oczywiście zaraz przyjdzie 1000 rozproszeń, 1000 trudności, myśli Ci uciekną, zgubisz rytm. I Teresa Zawila mówi, no i co z tego? Nie przejmuj się tym. Nie rezygnuj z modlitwy, dlatego że Twoje myśli uciekły. Nie przejmuj się tym tak bardzo, że masz rozproszenia. Ona mówi, to jest choroba nieuleczalna. Zawsze to będzie, do końca życia. Więc się tym nie przejmuj. Kiedyś jedna siostra zakonna do niej przyszła i mówi, matko, ja mam strasznie dużo rozproszeń na modlitwie. Więc Teresa pyta, ile? No tak 60 na minutę. No i się pyta Teresa, no to co robisz, kiedy są te rozproszenia? Ona mówi, no wracam do Pana Jezusa. I wtedy jej mówi święta Teresa, no i popatrz. 60 razy w ciągu minuty powiedziałaś Panu Jezusowi, kocham Cię bardziej niż rozproszenia, bo 60 razy do Niego wróciłaś. Przyjdzie rozproszenie, wracaj do Jezusa. Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Jezu Chryste, zmiłuj się nad mną. Już nie ma rozproszenia. A przyjdzie nowe zaraz, wróć do Jezusa. Jezu Chryste, zmiłuj się nad mną. Wytrzymaj tylko to. Wytrzymaj. Jak wytrzymasz, to zobaczysz, jak Twoje życie się będzie zmieniać. Inni zobaczą. Nawet jak Tobie się będzie wydawało, że nic się nie zmienia, to będziesz mieć taki dzień, kiedy przyjdzie Twój mąż i powie, no ja nie wiem, co się z Tobą dzieje. Jakaś taka mniejsza jesteś, cierpliwsza na mnie. Nie krzyczysz już na mnie. Zobaczysz, jak Twój chłop się zmieni, jak będzie praktykował taką modlitwę. Zacznie Cię widzieć. Zacznie widzieć Twoją pracę, doceniać ją. Zacznie widzieć, że potrzebujesz pomocy. Że potrzebujesz bliskości i miłości. Stanie się czulszy, delikatniejszy. Bo owoc tej modlitwy jest jeden. Stajesz się podobny do Jezusa. Nabierasz Jego cech bycia. Bo się Nim interesujesz. Bo z Nim przebywasz. A jak mówi stare polskie przysłowie, z kim przystajesz, takim się stajesz. Taki jest sens tej modlitwy. Jej praktykowanie sprawia, że jesteś do Niego podobny. Niczego nie chcesz. A i tak